Globetrotter.
Spotykamy się w kolejnym programie Podróżnika Globetrotter. Tym razem będzie to wywiad, rozmowa z terenu, ale z terenu Wrocławia, dokładnie z Parku Staromiejskiego, a rozmawiam dzisiaj z Łukaszem Kędzierskim, podróżnikiem, fotografikiem.
Witam.
Witam serdecznie. Trochę wiatr nam tutaj porywa wszelkie notatki, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Łukasz, masz na swoim koncie wiele podróży. Oczywiście przeglądając stronę internetową www.lkędzierski.com, tam zawierasz wiele informacji, wiele zdjęć z podróży oraz informacje z wypraw, które sam organizujesz. Powiedz, jak to się zaczęło rzeczywiście z tym twoim podróżowaniem? Skąd pomysł na podróżowanie i czy to były najpierw pierwsze kroki tutaj w pobliżu, z terenu Polski?
Zacznę w sumie od paru kwestii. Fotografik i podróżnik to tak bardzo strasznie brzmi. Po prostu jestem człowiekiem, który lubi jechać gdzieś, gdzie nie ma takich utartych szlaków. A zdjęcia robię przy okazji, jest to moje hobby, także fotografii to zbyt dużo powiedziane. Podróżnik też, gdyż podróżnik jak dla mnie to jest ktoś, kto wyjeżdża gdzieś na parę miesięcy, parę lat, tak żeby naprawdę poznać daną kulturę, czy odwiedzić te miejsca, które są gdzieś tam wyznaczy, a ja po prostu tak jak gdzieś tam normalnie pracuję na etacie, więc jestem ograniczony urlopem, no i dlatego te moje wyjazdy są takie bardzo krótkie, bo miesiąc to jest bardzo krótko, żeby gdziekolwiek, cokolwiek zobaczyć. Wrocławia nie można zobaczyć przez miesiąc, a co dopiero jakiś taki wielki kraj, jak Birma, czy Stany, czy cokolwiek, jakikolwiek inny, który jest choćby powierzchniowo dużo bardziej rozbudowany od nas.
To może powiedzmy, w jakich krajach byłeś. Wspomniałeś Stany Zjednoczone, Birma, o której dzisiaj mam nadzieję, że będziesz mówił dużo, dużo więcej. Byłeś też na Korsyce, byłeś też we Włoszech, Grecji.
No tak, generalnie jak każdy zaczyna gdzieś tutaj od Europy, gdzie jest najłatwiej, jak już później nazbiera troszeczkę więcej funduszy i jakby odważy się pojechać w takie bardziej dzikie, choć to wcale nie do końca oznacza dzikie tereny, to rzuca się na Azję czy gdzieś tam, więc jak dla mnie Azja jest chyba najfajniejszym rejonem, gdzie po pierwsze jest bezpiecznie, po drugie jest tanio, po trzecie nie ma aż tak dużo turystów jak gdzieś indziej, przede wszystkim takich zorganizowanych, więc jak dla mnie Azja jest chyba najfajniejsza.
Czyli takim prologiem do Birmy była Tajlandia?
Tak, tak. Na podróż poślubną z żoną pojechaliśmy właśnie do Tajlandii. To był pierwszy kontakt z taką prawdziwą Azją.
Czyli drugi wyjazd po Tajlandii to była Birma w którym roku?
Birma w rok temu, dwa lata temu, 2009.
Mianmar czy Birma?
to zależy kogo spytać, bo jeżeli byśmy zapytali oficjalnie, jak ten kraj się teraz nazywa, to według hunty wojskowej, która tam przejęła jakiś czas temu jakby rządy, no to to jest Myanmar. Ale wszyscy, którzy popierają albo wspierają ludzi walczących tak naprawdę z reżimem hunty wojskowej, powinni używać słowa Birma, bo to jest jakby oryginalna nazwa państwa, z którego wywodzi się lud Birmańczyków. Mhm. Także Birma, a oficjalnie Myanmar. Mhm.
A powiedz, skąd taki pomysł, żeby właśnie tam pojechać? Czy Tajlandia na przykład nie wystarczyła Wam w podróży i chcieliście odwiedzić właśnie kolejny kraj?
Z Tajlandią to jest tak, że dla kogoś, kto nigdy nie był w Azji, sądzi, że Tajlandia to jest super taka egzotyka, taka dzicz, jakieś plemiona, słonie, dżungla i tak dalej. A tak naprawdę Tajlandia w dzisiejszych czasach to jest taka Europa, można powiedzieć, tylko w bardziej egzotycznych warunkach atmosferycznych, że jest bardziej ciepło, jest bardziej wilgotno, tych palm jest trochę więcej, jest bardziej dziko, ci ludzie inaczej wyglądają niż w Europie, ale jeżeli chodzi o łatwość podróżowania, kupowania wycieczek, przemieszczania się, tam nie ma takich problemów jak w dzikich terenach, jak można by się było spodziewać. To jest po prostu taka Europa, tylko kawałeczek dalej przesunięta. Bardzo dużo turystów, zwłaszcza niemieckich, ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii odwiedza te tereny, więc tam ten ruch turystyczny jest już całkiem nieźle rozwinięty. Birma dlatego, że w porównaniu do Tajlandii to jednak jest dużo, dużo, dużo mniej turystów. W większości miejsc, gdzie my byliśmy, to byliśmy tak naprawdę, pomimo, że to były takie najbardziej, może zacznę od tego, że Birma tak naprawdę to jest ogromny kraj, ale bardzo niewielka jego część jest otwarta dla turystów. Reszta jest zamknięta przez reżim z różnych powodów, więc tak naprawdę turysta ma dostępny tylko niewielki obszar i najbardziej znane jakby miejsca. Więc jak już ktoś tam się wybierze, to tak naprawdę bez wspierania jakby wojska nie ma możliwości odwiedzania tych takich naprawdę dzikich terenów. A dlatego jakby ma taką stricte ograniczoną możliwość poruszania się po kraju.
A jest bezpiecznie?
Jak dla mnie jest to chyba jeden z najbezpieczniejszych krajów na całym świecie. To jest także związane przede wszystkim, jak dla mnie, z kulturą, z religią, czyli z buddyzmem. Być może także jest to związane z reżimem, że jakby wojsko chce być takie wspaniałe na zewnątrz swojego kraju i jakby firmuje to, że tutaj jest tak super bezpiecznie i zaprasza turystów, żeby zostawiali tutaj pieniądze swoje. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to przed wyjazdem przeczytałem gdzieś, czy usłyszałem taką anegdotkę, że jeżeli wypadnie Ci gdzieś z portfela czy z kieszeni jakieś pieniądze, to Birmańczyk schyli się po nie tylko w tym celu, żeby Ci je oddać. I to jest prawda.
Czyli to urzekło Cię w mieszkańcach Birmy? Dobroczynność, taka uczciwość?
Generalnie zawsze staram się odwiedzać jakieś takie ciekawe miejsca i jakby poznawać kulturę i obyczaje ludzi. A tutaj tak naprawdę ta kultura, obyczaje, ich serdeczność, ich takie otwarcie na drugiego człowieka, ich taka prawdziwie bezinteresowna pomoc, to jest coś, co tak naprawdę odcisnęło piętno na moim poczuciu jakby ich kultury, na moim jakby rozumieniu tego, co oni robią. Pomimo, że są strasznie biedni, pomimo tego, że są strasznie piętnowani przez wojsko, to nadal wyznają jakby podstawowe zasady buddyzmu. Bo tam, jeżeli ktoś naprawdę wierzy, to on swoim życiem emanuje tak naprawdę tą religią.
Bo jak przygotowaliście się do tej podróży? Bo rozumiem, że w Birmie również byłeś z żoną.
Tak, tak. Generalnie żona zawsze jest
towarzyszką podróży.
Zgadza się.
Powiedz, jak długo trwały przygotowania i jak na przykład do takiego wyjazdu należy się przygotować? Czyli od samego początku, tak jak na stronie internetowej można przeczytać, że te informacje, które umieściłeś wraz z fotografiami, to jest jakiś taki swoisty dziennik podróży. Więc od samego początku, jak kupiliście bilety, z jakiego miejsca wyruszyliście, jak trwały te przygotowania, jak długo i na co zwracaliście uwagę, już mając obrany punkt Birmę.
Znaczy właśnie, podstawowa jakby rzecz w planowaniu to jest to, trzeba wiedzieć, gdzie chce się pojechać. Oczywiście, jeżeli ktoś dysponuje mnóstwem czasu, to nie musi wiedzieć, gdzie chce pojechać, jedzie na lotnisko i czeka na jakąś super ofertę jakiegoś biletu i wtedy tam leci. Aczkolwiek jeżeli my jesteśmy ograniczeni urlopem, normalnie pracując na etacie, no to musimy obrać kierunek i termin, więc jak już wiemy gdzie, to wtedy szukamy odpowiedniego terminu, żeby jednak nie pojechać tam w porze deszczowej, gdzie to też ma swój urok, ale wtedy jest dużo trudniejsze poruszanie się po kraju. Więc podstawa to wiedzieć kiedy, jak już wiemy gdzie, no i tak naprawdę sprawy bezpieczeństwa plus wizowe. Tutaj do Birmy akurat jest niezbędna wiza, najbliższy konsulat jest w Berlinie, chyba w Londynie, a później gdzieś tam w Bangkoku i tak dalej, więc musieliśmy załatwić jakby formalności wizowe i też tutaj trzeba zebrać informacje kiedy dokładnie, bo wiza jest tylko ważna 3 miesiące od momentu wydania. Bilet kupić jak najwcześniej, bo wtedy jest jak najtaniej. Przez to, że Birma jest uznawana za kraj wysoce niebezpieczny pod względem malarii, no to tutaj długo się zastanawialiśmy, czy brać coś, czy nie brać czegoś. Postanowiliśmy, że tylko na ten jakby rejon najbardziej niebezpieczny według Światowej Organizacji Zdrowia, to weźmiemy taki środek antymalaryczny, który działa w tamtym akurat rejonie.
Czyli to była jedyna konsultacja z lekarzem tutaj przed wyjazdem do Birmy?
Znaczy, moja żona jest lekarzem, akurat nie tej specjalizacji, ale generalnie tak. Malaria plus takie środki standardowe we wszystkich krajach oprócz Europy, a nawet w Europie, czyli standardowe WZW-AB, to jest coś, co powinno się mieć nawet w Polsce, żeby przypadkiem się czegoś nie zarazić. Tężec, to także warto zawsze mieć taką szczepionkę. A z takich ekstra rzeczy to jedynie co kupiliśmy, co nie jest obowiązkowe, bo można także na miejscu, to taki repelent antykomarowy. Taki z takim silnym środkiem, który silnie odstrasza komary.
I to wystarczyło?
Tak.
Powiedz, jaki był plan podróży? Od jakiego miejsca najpierw rozpoczęliście swoją podróż?
My mamy w sumie taką zasadę, że generalnie na początku uciekamy od dużych miast, zwłaszcza miejsca, gdzie się przylatuje. Tutaj jest tak, że lecieliśmy z Warszawy do Amsterdamu, z Amsterdamu do Bangkoku i z Bangkoku do Rangunu. No i tak naprawdę w momencie, jak wylądowaliśmy w Rangunie, to od razu wymieniliśmy pieniądze i pojechaliśmy gdzieś poza duże miasto, czyli do Kala. To jest taka malutka wioseczka położona niedaleko Mont Kaiko, czyli Golden Rock Pagoda. I później tak naprawdę się przemieszczaliśmy po kraju.
No to może powiedz teraz, podziel się wrażeniami, to co zobaczyłeś, czy spełniło Twoje oczekiwania?
Tak, spełniło, bo wcześniej oczywiście przed wyjazdem ja zawsze poszukuję zdjęć i jakichś opisów wyjazdów, co warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć. Później próbuję jakoś ułożyć sobie plan, taki szkic tak naprawdę, tak żeby móc się do czegoś odnieść w trakcie podróży, a później czy to poznawanie nowych ludzi na trasie, czy jakieś komentarze ludzi mieszkających tam, co warto, czego nie warto zobaczyć, ten plan tak naprawdę jest modyfikowany na bieżąco. Także zdjęcia, które widziałem wcześniej, jakby pokazały piękno tego kraju, ale nigdzie wcześniej doszedłem do jakby takich materiałów, które by mówiły, że oprócz tych wspaniałych miejsc są ci wspaniali przede wszystkim ludzie. I na tym tak naprawdę się skupialiśmy. Bardzo dużo czasu poświęcaliśmy temu, żeby właśnie spędzić w jakiejś malutkiej wiosce z ludźmi, czy z nimi coś zjeść, czy z nimi coś zrobić, czy po prostu posiedzieć, porozmawiać, czasami na migi, czasami na gesty, ale tak, żeby zobaczyć, jak oni naprawdę żyją i kurczę, ich, nie wiem, odkryć ich sposób na szczęście, pomimo tak trudnych warunków, w których żyją.
I jak odkryłeś to szczęście wśród Birmańczyków?
Ciężko powiedzieć, jak to się odkrywa. To się po prostu czuje na każdym etapie wyjazdu, czy tak jak, nie wiem, w Maroku, czy jakimkolwiek takim kraju, tutaj Egipt, Tunezja i tak dalej, jak ktoś łapie za twój plecak i chce ci go gdzieś przenieść, to tylko po to, żeby pewnie dostać napiwek, czy żeby cię gdzieś zaciągnąć do swojego sklepu, albo do sklepu, gdzie on ma jakieś udziały i tak dalej. W Birmie, no i z takim trochę nastawieniem tak naprawdę wylądowaliśmy w Rangunie, no i właśnie jeden z Birmańczyków podszedł do nas, że my tu jesteśmy widzi białymi i gdzie jedziemy, jakie mamy plany i w ogóle, że on tutaj ma taksówkę i tak dalej, no to my oczywiście tak z dystansem go potraktowaliśmy, no bo to jest normalne zachowanie, że ktoś chce cię naciągnąć albo coś takiego. A tutaj właśnie nie. ten pan chciał nam po pierwsze pomóc, po drugie wytłumaczył, że tutaj można wymienić pieniądze w okienku jakby, gdzie całe pieniądze idą do rządu i kurs jest bardzo zły, więc on sugeruje, żebyśmy wymienili gdziekolwiek indziej, nie tylko tutaj, że na zewnątrz stoi taksówka rządowa, która kosztuje tyle samo, co prywatna, ale że pieniądze idą do rządu, więc najlepiej, że jeżeli mamy taką możliwość, żebyśmy z niej nie skorzystali, a tam obok są jakiekolwiek inne, czy to jego znajomego, czy nie jego znajomego, ale że tam, także...
Czyli żeby wspomóc mieszkańców Birmy.
Tak, i on nie chciał nic w zamian, to był po prostu jego normalny gest dobrej woli, tak żeby poradzić, nie oczekując nic w zamian. To jest właśnie takie uderzające tam, że tam każdy chce ci pomóc tak bezinteresownie, bez niczego. Dla mnie niespotkana wcześniej nigdzie sytuacja. Byliśmy w Baganie, czyli tam Kraina Tysiąca Pagód, w takiej malutkiej restauracji. Znaczy, ciężko powiedzieć, żeby w Birmie są jakieś restauracje, coś takiego. To jest po prostu miejsce, gdzie pani domu razem ze swoim mężem miała dwa stoliki w salonie, czy generalnie na swoim patio, gdzie sprzedawali jakieś jedzenie takie przygotowane. No i byliśmy tam jednego dnia, zjedliśmy przed jeszcze, zanim zdążyliśmy zamówić cokolwiek, pani przyniosła jakieś świeżo upieczone ciasto, bo akurat upiekła i chciała, żeby nas poczęstować, czy nam smakuje.
Czyli jak w domu.
No nawet lepiej bym powiedział. Później jeszcze nie zamówiliśmy już, to oprócz tego, co zamówiliśmy, to pani przyniosła jeszcze kilka innych dodatków, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są w karcie, czy nawet nie była w karcie, po prostu chciała, żebyśmy spróbowali jeszcze tego. No i na drugi dzień przyjechaliśmy znowu, bo tak nam smakowało, jedzenie było przepyszne. No i tam rozmawiamy, już tak w sumie poznaliśmy trochę ich rodzinę, dowiedzieliśmy prawie całej jej historii, wiemy, kto jest ich synem, gdzie się uczy i tak dalej. No i nagle ten pan domu jakby zniknął, gdzieś pojechał na swoim skuterze gdzieś tam. No my skończyliśmy posiłek, on przyjechał i nagle ofiaruje nam prezent. Mówimy, ale nie, no o co chodzi? No on mówi, że to jest... Chcę, żebyśmy dobrze sobie zapamiętali te chwile, które u nich spędziliśmy i że to jest prezent jego rodziny.
Piękny gest.
No taki... No,
zaskakujący.
Zaskakujący bardzo. To oni oczywiście nie oczekiwali niczego, ale nie mieliśmy oprócz naszych zdjęć ofiarować im co w zamian.
Me.
powiedz, utrzymujecie kontakt z mieszkańcami Birmy, będąc tutaj w Polsce, we Wrocławiu?
W Birmie jakby komunikacja jest bardzo utrudniona. Większość stron internetowych jest poblokowana. Oczywiście niektóre kafejki internetowe posiadają jakieś tam obejście, żeby można było się na przykład zalogować na Google. Ale generalnie telefon, międzynarodowe rozmowy chyba są niemożliwe nawet tam. Jedynie co, to listy, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy one, wysłaliśmy chyba jeden i nie wiem, czy one doszły, czy nie.
A w jakim języku komunikowaliście się w Birmie?
Można powiedzieć, że to jest taki machany angielski, bo część ludzi, które powiedzmy jest przy turystyce, to mówi w miarę po angielsku. Część mówi bardzo słabo, a część w ogóle. Więc tak naprawdę z tymi, z którymi udało się, to trochę po angielsku, a tak to głównie na jakieś migi, gesty. Generalnie zasada jest prosta. Jeżeli dwie osoby chcą się porozumieć, no to nie ma takiej opcji, żeby im się nie udało. Tylko musi być chęć z obu stron.
Kiedyś mówiono, że Birma była jednym z najbardziej bogatych miejsc w Indochinach. W tej chwili jest to odwrotnie. Uważa się, że jest to biedny kraj. Z czego ci ludzie się utrzymują? Mówisz z turystyki, ale czy to jest taki główny motor napędzający Birmę?
Znaczy, ciężko w sumie powiedzieć, z czego oni się utrzymują. Ja odniosłem takie wrażenie, tam mamy tak naprawdę dwie sfery ludzi. Ci, którzy współpracują z rządem i ci, którzy nie współpracują z rządem. Ci, którzy współpracują z tym rządem, mają tak naprawdę zapewnione wszystko. Duże wypłaty, paszport, samochody, mieszkania, domy, jakieś dodatki jeszcze i tak dalej. Generalnie mają wszystko, czego można było sobie zażyczyć. A osoby, które jakby są przeciwko rządowi, które nie chcą współpracować, tak naprawdę nie są w żaden sposób dotowane. Gdzieś tam pracują jako takie normalne zawody, jak u nas jakiś nauczyciel, sprzątaczka, cieśla i tak dalej. Ale te pieniądze, które oni za to otrzymują, tego co wiem, są strasznie marne. Że to jest z rzędu, nie wiem, 10% tego, co mógłby zarabiać, jakby był urzędnikiem w jakiejś takiej agencji rządowej. Są samowystarczalni, bo jest tak, że ktoś ma pole, więc sieje ryż, czy tam jakieś inne warzywa, owoce i tak dalej. Za te pieniądze, które zarobi, idzie kupić to, co potrzebuje. Prawdą jest też to, że jeżeli ktoś przekroczy granicę tak naprawdę z Birmą, to tak jakby się cofnął, nie wiem, o 50-100 lat. Tam nadal jeździ się na drewnianych wozach zaprzęgniętych w woły. Tam nadal nie ma elektryczności przez cały dzień. Tam nadal jeździ się jakimiś takimi zdezelowanymi samochodami ściągniętymi skądś tam. Dla nich najważniejsze jest to, że nie żeby mieć pieniądze, żeby posiadać coś, tylko żeby wystarczyło im jedzenia dla siebie i całej rodziny. I to jest tak naprawdę, jeżeli tyle mają, to im w zupełności wystarcza. Wtedy są szczęśliwi tak naprawdę.
Wracając do podróżowania po Birmie, na stronie internetowej można zobaczyć również nie tylko zdjęcia, fotografie, ale też filmy. Między innymi z pięknego miejsca, jakim jest jezioro i domy, które są budowane na palach. A także również filmowałeś życie mieszkańców, czyli warsztat tkacki. Dziewczyny tkały na warsztacie tkackim, gdzie warsztat tkacki tak naprawdę możemy zobaczyć w Muzeum Etnograficznym tutaj we Wrocławiu. Już teraz wszystko jest zmechanizowane. Co urzekło Cię akurat w tym miejscu, gdzie jest jezioro, gdzie jest tradycyjny podział ról męskich i żeńskich?
Jeżeli oglądamy, kto buduje drogi, a tak naprawdę usypuje je z kamieni, czy z jakichś piachów, czy robi jakieś przesiewania, czy przenosi, no to kobiety właśnie nosiły te największe wory z kamieniami, małymi czy dużymi, a mężczyźni też brali udział w budowaniu drogi, tylko że oni, tak przynajmniej ja widziałem, że oni tylko zajmowali się, można powiedzieć, polewaniem konewką jakąś smołą, czy czymś takim lepikiem. Także no, ta konaweczka była malutka, a te panie nosiły wszystko, czy to na głowach, czy w jakichś chustach, czy w jakichś workach. Także Z tego, co widziałem, to głównie kobiety takie ciężkie, fizyczne roboty wykonywały, a mężczyźni jakoś tak nie do końca. Jak ktoś budował dom gdzieś tam z cegły, to też widziałem tylko kobiety, które te cegły przenosiły z samochodu gdzieś na bruk, a nie mężczyzn.
Czyli rola kobiety inna jest zdecydowanie w Birmie niż w Europie.
Tak mi się wydaje.
Jak wygląda komunikacja? Powiedziałeś na samym początku w programie, że tam jakby czas się zatrzymał. Czy turysta, będąc w Birmie, będzie sprawnie się komunikował, podążając wytyczonym szlakiem?
To znaczy, nie ma większego problemu, żeby przemieścić się z jednego miejsca na drugie, zwłaszcza jeżeli ono jest to takie popularne, czyli przejazd z Bago do Kala jest bez problemu, tylko trzeba kupić bilet na autobus. No, autobus troszeczkę inaczej wygląda niż tutaj u nas. Jest owszem klimatyzacja i ona działa i z reguły działa tak, że trzeba mieć grubszy polar czy czapkę czy cokolwiek, żeby się przykryć, bo jak już kierowca włączy tą klimatyzację, to nie ma szans, żeby jej wyłączył, bo klient zapłacił, więc klient musi ją mieć. Zawsze jest tak, że można podróżować różną klasą. My z reguły chcieliśmy podróżować z ludźmi mieszkającymi tam, więc standardowo wybieraliśmy jakieś normalne autobusy, którym właśnie Birmańczycy też jeżdżą, więc u nas chyba tak do końca nie jest, ale tam jest tak, że jak już ktoś wsiada, to nieważne, czy on ma jedną małą torebkę, czy 10 worków żyta, czy jakiegoś innego zboża, po prostu wszystko wsiada razem z nim. Czy to na dach, czy to gdzieś do bagażnika, czy to nawet na przejście w korytarzu, wszystko jest ustawiane. W miastach, żeby się przemieszczać z jednego miejsca na drugie, są jakieś taksówki, aczkolwiek my bardziej preferujemy motoriksze, aczkolwiek one w Birmie rzadziej występują. Częściej jest tak, że po prostu jest pan, który będzie pedałował i ma dwa miejsca, na które się wsiada i jedzie, tak jak kiedyś u nas. W innych miejscach, jednym z głównych tak naprawdę środków transportu są bryczki. To bardzo często jest takim fajnym środkiem transportu. Są też tak zwane blue taxi, czyli takie mniejsze taksóweczki. Na przykład, żeby zobaczyć okolice Mandalay, to wynajmuje się taką taksówkę na cały dzień za tam 10 dolarów, czy tam 5, czy ile tam się uda wytargować, też zależnie od ilości osób. No i tak naprawdę podróżuje się właśnie tą taksówką dookoła. Jest też kolej, podobno działa bardzo sprawnie, ale kolej też należy do rządu, więc też z tego nie korzystaliśmy. Są promy, jakieś łódki, te mniejsze jakieś jednostki należą do jakichś właścicieli, żeby się przemieścić, nie wiem, kilkadziesiąt metrów po rzece z jednego brzegu na drugi.
Powiedz jeszcze, jakie miejsca odwiedziliście, będąc w Birmie?
Zaczęliśmy od Kinpun i wejścia tak naprawdę na Mont Kaiko, tam gdzie stała Golden Pagoda. Później przemieściliśmy się do Bago, gdzie jest strasznie dużo klasztorów. I tam też są jakieś takie budowy, ale tak naprawdę tutaj my się skupiliśmy jakby na samych mnichach i klasztorach. Później przemieściliśmy się tak naprawdę do Kalaw, czyli takiej górskiej wioski, skąd większość turystów wyrusza na taki... No oni to nazywają trekking, ale to jest tak naprawdę przejście po pagórach nad jezioro Inle Lake. I z jeziora Inle Lake przemieściliśmy się do Mandalay. I tam okolice Mandalay, czyli starożytne miasta, Ubane Bridge, czyli taki najdłuższy most stykowy na świecie. skąd się przemieściliśmy do Bagan i to jest właśnie kraina, tak zwana kraina tysiąca pagód, gdzie jest mnóstwo takich wybudowanych świątyń buddyjskich. I tak naprawdę zakończyliśmy całość kilkudniowym lenistwem na plaży. I ostatni element to jest zwiedzanie tak naprawdę Rangunu i takiej najsłynniejszej, najcenniejszej tak naprawdę budowli buddyjskiej, czyli Shwedagon Pagoda.
A jakie miejsce najbardziej zapadło Ci w pamięć?
Największe wrażenia zrobiły właśnie te malutkie wioseczki, bo skalaw, jak się robi ten tak zwany trekking, to przechodzi się tak naprawdę przez wioski jakieś takie malutkie. No i tam tak naprawdę można obserwować sobie ludzi, jak oni tak naprawdę żyją, jak wyglądają ich chaty, bo u nas wszystko teraz jest betonowe, z cegły, z jakichś pustaków i tak dalej. Tam tak naprawdę szczytem jakby szczęścia to jest właśnie kiedyś posiadać dom budowany taki z jakichś cegieł czy z jakiegoś takiego
trwałych materiałów.
A głównie to oni żyją po prostu w chatkach z bambusa, z jakiejś trawy, z palmy i tak dalej. Tam obejście jakby tych wiosek plus jakby ich życie codzienne na polu. Nadal używają jakiegoś tam sierpów czy jakiś kos do koszenia zboża. Młócenie to też jest ręczna robota. Tam nie ma czegoś takiego jak maszyny. Traktora chyba w ogóle nigdzie nie widziałem. Nie wiem, czy w ogóle występuje taka maszyna tak naprawdę. Tam wydaje się, że wszystko taniej, łatwiej i szybciej jest zrobić ręcznie niż zrobić maszyny czy fabryki.
W wielu podróżnikach jest napisane, że Birma to jest perła Indochin. Też tak odbierasz to miejsce?
No, na pewno jest wyjątkowa przede wszystkim właśnie przez tych ludzi, którzy tam mieszkają. A oprócz tego no, jest także bogata w zabytki i to, co przetrwało tak naprawdę z lat świetlności.
A powiedz, jaki smak ma Birma? Jest orientalna?
Jeżeli odpowiemy w kontekście jedzenia, to jedzenie jest inne niż w Europie, ale nie jest tak smaczne jak kuchnia tajska. Aczkolwiek smaki są wymieszane tak naprawdę z całej Azji, bo mamy i trochę kuchni tajskiej, i trochę kuchni chińskiej, i trochę nepalskiej, i trochę z Indii. Tak naprawdę smaki są mocno wymieszane.
A co Ci najbardziej smakowało?
To też w sumie dosyć ciężkie pytanie, bo tak naprawdę nad morzem wiadomo owoce morza, pyszne krewetki i pyszne ryby. Jest tak, że leżysz sobie na plaży i nagle pan przychodzi, który przed chwilą złowił 5 ryb i wybierasz, którą dzisiaj będziesz miał na obiad.
Gwarancja świeżości, tak. I smaku.
Dokładnie, a do tego nikt nie wie, czy jest coś takiego jak książka kucharska, tylko wrzuci trochę tego, wrzuci trochę tamtego, że każda potrawa, mimo że niby ta sama, robiona przez tą samą osobę, smakuje codziennie inaczej. Także no, ciężko określić, czy to jest słodkie, gorzkie, kwaśne, czy słone, po prostu jest smaczne.
Czy którąś z potraw przygotowujesz tu we Wrocławiu?
Nie, raczej nie, aczkolwiek nie wiedziałem, że można, ja bardzo lubię pomidory z cebulą, oni do tego dorzucają jeszcze takie pokruszone orzeszki ziemne. Wcześniej tego nie robiłem, teraz można powiedzieć, że tak sobie właśnie robię taką sałateczkę i to jest smaczne bardzo.
Czy przywieźliście sobie jakąś pamiątkę z Birmy i co jest takiego charakterystycznego, co można przywieźć tutaj ze sobą do domu?
Największy problem jest z tym, że tam jest tyle tego wszystkiego, że chciałoby się naprawdę mnóstwo tego wszystkiego przywieźć, a problem jest z tym, żeby zmieścić to albo w bagażu podręcznym, albo w tym bagażu nadawanym do samolotu, do luku. My tak naprawdę przywieźliśmy dosyć dużo rzeczy wykonanych, czy to z bambusa, czy z wikliny, czy z jakichś takich takie kosze. Moja żona kupiła sobie dwa koszyki, jakiś portfel wykonany właśnie, ręczna robota z jakichś traw i tak dalej, to jest naprawdę fajna rzecz. Z okolicy Baganu większość ludzi przywozi wyroby z laki. Też oczywiście musieliśmy sobie kupić, bo to jest naprawdę piękna robota, bardzo mizerna i precyzyjna, która trwa, nie wiem, wykonanie jednej takiej tacki, porządnie wykonane to jest kwestia pół roku czy nawet roku czasu. Część ludzi przywozi jakieś specjalne parasolki wykonywane w jakiejś tam części, gdzie my akurat nie byliśmy.
A co jest ważnego w podróżowaniu dla Ciebie?
Kontakt z inną kulturą, kontakt z ludźmi przede wszystkim. Możliwość posiedzenia gdzieś, porozmawiania, wymieniania się doświadczeniami, czy to z innymi podróżnikami czasami, ale głównie właśnie obcowanie z tą innością, odmiennością i tak naprawdę dowiedzenia się, co właśnie dla tych ludzi jest ważne, dlaczego ich sposób tak naprawdę na szczęście.
A jakie jest Twoje marzenie podróżnika?
Nie musieć pracować i móc spędzać każdy miesiąc gdzieś w podróży.
No to tego Ci życzę z całego serca, żeby tak się stało, żebyś był podróżnikiem, żebyś mógł realizować swoje marzenia. A powiedz, do jakiego kraju chciałbyś w tym roku pojechać?
Plany są na Indonezję, ale jeszcze nie wiem, czy to do końca wypali. Zależy właśnie, jak będzie z biletami i terminami.
Radio jest taką swoistą krainą wyobraźni. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć fotografię z podróży autorstwa Łukasza Kędzierskiego, może to zrobić, wybierając się do Centrum Kultury Zamek, do Leśnicy, gdzie będzie można zobaczyć wystawę Twoich prac, Twoich zdjęć do 6 maja. Zachęcasz?
Tak, bardzo. Jest to moja pierwsza wystawa, więc tym bardziej zachęcam wszystkich do jej zobaczenia. Jest tam wybrane 22 pozycje z parunastu tysięcy, które przywiozłem z Birmy, także to naprawdę były ciężkie czasy, żeby wybrać akurat te 22 odbitki. Większość też zdjęć można zobaczyć u mnie na stronie, do której też serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Ci spełnienia tego najpiękniejszego marzenia, jakim jest podróżowanie. A ja oczywiście mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz naszym gościem naszej rozgłośni.
Bardzo dziękuję i chciałbym, żeby się spełniło to życzenie.
Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na szlaku podróżnika.
Dziękuję.
Globetrotter.